Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
Wtorek, godzina 18, Radio Mors. I tak, nie regulujcie odbiorników. To dialog sportowy, audycja, która, z 10 miesięcy nie gościła na antenie uniwersyteckiego Radia Mors. Michał Mieczkowski, Mateusz Grosiak oraz człowiek... Tak, dokładnie. Człowiek, którego możecie znać z nowej audycji, która pojawiła się w tym roku na naszej antenie. Karol Pius.
Tak, Karol Pius z audycji Co ugrali. Cytując wybitnego polskiego komentatora o sytuacji dialogu sportowego, aktualnie możemy powiedzieć, proszę państwa, to się dzieje. 16 dzień kwietnia, godzina 18 i dialog sportowy wraca na antenę Radia Mors.
Na antenę Radia Mors.
Natomiast,
panowie, muszę wam zadać to pytanie, bo to nie może się odbyć ta audycja bez tego pytania. Gdzie byliście, jak was nie było? Mateusz.
Ja trochę studiowałem i oczywiście też coś tam na boku rysowałem.
Na boku, dobrze, że rysowałeś, a nie inne rzeczy. A ty, Karolu?
A ja byłem na Wydziale Chemii w białym kitlu w laboratorium. Przeprowadzałem hydrolizę i inne eksperymenty.
To bo wy na tej chemii to takie nielegalne substancje robicie, tak?
W kuluarach możemy porozmawiać.
Dobrze, ale to nie ma związku w twoja działalność z tym, jakie święto mieliśmy wczoraj. A właściwie przeciwdziałanie świętowanej rzeczy.
Nie, broń Boże, tutaj Międzynarodowy Dzień Trzeźwości, a działalność Wydziału Chemii to dwa różne światy.
15 kwietnia świętujemy Dzień Trzeźwości, natomiast dzisiaj, tutaj ciekawostka, świętujemy Dzień Kontroli Prędkości i to możecie potraktować jako taką małą zapowiedź odnośnie tego, czym będziemy zajmować się po przerwie.
Dust to dust, face to face, the memories remain.
Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
Gdyby był tu Bartek Lipiński w tym studiu, na pewno użyłby zwrotu na tym właśnie torze. Więc wyręczę Bartka, którego tu nie ma, i powiem, że na tym właśnie torze, bo mowa o Szanghaju, kierowcy F1 nie ścigali się aż od 2019 roku. Prawda, Mateusz?
Tak, no z oczywistych powodów, o których już chyba nie trzeba się, o których nie trzeba się rozwodzić już. Wyścigi w Chinach nie zawitały dopiero przez te ostatnie lata. Więc może przypomnijmy sobie w ogóle, co to jest za tor, tak? Zaczyna się od takiego charakterystycznego ślimaka, jak w Sepang. Chociaż mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że Sepang był jeszcze dawniej niż ostatni.
Bardzo boli mnie serce, jak wymawiasz nazwę tego toru.
No niestety. I chociaż były plotki, że może wróci, ale to tylko plotki. Plotki plotkami, a Chiny tymczasem naprawdę powróciły. I tak, najbardziej kierowcą, który któremu najlepiej szło na tym torze, to oczywiście Lewis Hamilton, który wygrał zresztą tą ostatnią edycję wyścigu. Natomiast jest kierowca w stawce, który jest to duża niespodzianka chyba, jak tak się zastanowić.
I wiem, o czym chcesz powiedzieć.
Tak, dokładnie o tym. Jest kierowca w stawce, ten, który na tym torze nie odniósł zwycięstwa, a oprócz tego jeszcze tylko na jednym, a nareszcie w tym sezonie jakieś zwycięstwo już ma.
Wiesz, trudno było, żeby zwyciężył, kiedy od czasu, powiedzmy, wypadnięcia Chin z kalendarza na świecie panowały dwie bardzo wielkie tragedie. Wiadomo co, i Dialog Sportowy był nadawany, więc to się wszystko łączy.
Tak, chodzi oczywiście o Maxa Verstappena. Swoją drogą, Red Bull też nie jest jakiś super na tym torze. Mieli tylko dwa zwycięstwa. Jedno w 2018 roku, a drugie może pamiętasz, bo to był taki deszczowy, bardzo mocno wyścig. Wygrał to kierowca, który już nie jeździ, oczywiście Sebastian Vettel. Który to był rok, jak myślisz?
Matko.
Taki mocno deszczowy, bardzo mocno. Nawet dzisiaj oglądałem powtórkę.
Bo ja chciałem właśnie powiedzieć o powtórce. Przypomina mi się Szanghaj deszczowy z 2010, ale Vettel tam nie wygrał.
W 10 w ogóle nie było deszczu w Szanghaju.
Był. Lekki, ale był.
A, no to leciutko. No, może.
Dlatego. Bo tam pamiętam, że na początku były problemy, były częste zmiany opon, przez to Renault przesunęło się naprzód. Już wtedy Vitali Pietrow pokazywał mistrzostwo jazdy defensywnej.
Tak.
Na czym odbił się Alonso, przypomnijmy.
Tak, ale to dopiero parę miesięcy później. Natomiast to rok wcześniej.
Rok wcześniej. Tak, 2009, no przecież.
Bardzo deszczowa edycja. No, czy w tym roku deszcz będzie? Prognozy na razie nie zapowiadają.
To jeszcze tylko napomknę, że przecież początek 2009 roku był naprawdę deszczowy. I to nie tylko w Chinach, ale Malezja.
Właśnie też Malezja. Ślimaki lubią deszcz. I w Szanghaju, i w Sepang wtedy spadł.
A jeśli jesteśmy przy Formule 1 i przy tym pięknym azjatyckim kraju, jakim są Chiny, to pozwolę sobie na takie lekkie poczucie humoru. Wiecie, czym zasłynął Kubica w Chinach? Jako jedyny nie rozbił bolidu, pomimo usilnych starań zespołu.
Gdybyśmy nie rozmawiali o Formule 1, na pewno zaśmialibyśmy się w tym momencie. Ale dziękujemy, Karol, że jesteś z nami. Twoja obecność sprawia, że uśmiech pojawia się na naszych twarzach, mimo że może nie okazujemy tego aktualnie, więc wróćmy do Mateusza, który ma nam na pewno bardzo mądre i ciekawe rzeczy do powiedzenia.
No o samym Szanghaju to już chyba nie. Zobaczymy.
Ja nie byłem, dzisiaj się nie wypowiem, ale...
No tak, o mieście tym bardziej. Chociaż jest taka obserwacja jedna jeszcze może o torze, że jeszcze kiedyś ten tor był wbudowany na bagnach, a teraz zachęcam podczas tego wyścigu obejrzeć trochę panoramę tego, co tam się dzieje. No bagna to już nie są. Widać, jak to miasto się rozrosło przez te, no bo 20 lat, bo to 24 rok pierwszy wyścig był. Ale może skoro tak wracamy, to na szybko jeszcze może omówmy, co się wydarzyło w tym sezonie, ponieważ no cóż, trochę nas ominęło.
Kwalifikacje. Dodajmy, że były 4 wyścigi, już się zdążyło odbyć w tym sezonie. Nie mieliśmy okazji ich omówić, więc robimy to teraz. Kwalifikacje, to możemy się domyślić, kto jest absolutnym dominatorem od kilku lat w tym sporcie i kto zdobywa większość pole position przed wyścigami. Natomiast jeśli chodzi o wyścig, to tutaj nie ma 4x4.
Jest właśnie bardzo ciekawie, bo to jest największa niespodzianka w Australii, bo tutaj też chciałem powiedzieć, ta nowa konstrukcja Red Bulla na początku nie zapowiadała się tak mocno, ale pierwsze 2 wyścigi pokazały, że jednak jest to nadal ta sama forma, mimo że konstrukcja, tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę, bardzo przypomina to, co Mercedes miał na swoich sekcjach bocznych. Teraz Red Bull to zaadoptował. Natomiast w Australii tempo było w miarę. Nie było jakoś tak super wystrzałowo, ale...
Nie, no wystrzałowo było koniec końców dla Red Bulla.
Bardzo wystrzałowo, ale nie w ten sposób, w jaki by chcieli, no bo Max Verstappen niestety nie ukończył wyścigu przez awarię, co dało szansę oczywiście innym kierowcom na zabłyśnięcie i to oczywiście Carlos Sainz.
To nie było takie oczywiste, ale biorąc pod uwagę, kto jest kierowcą numer 2 w Red Bullu, to otworzyła się furtka do zwycięstwa sympatycznego Hiszpana.
No zdecydowanie to był na razie mój ulubiony wyścig tego sezonu. No bo pozostałe to, no tak.
No wiemy dlaczego, Mateusz.
No były, tyle można o nich powiedzieć.
Dobrze, to jeszcze tutaj możesz powiedzieć, ale to będzie w dalszej części sezonu, bo Max Verstappen nie zwyciężył jeszcze w na Chinach, ale jeszcze jest jeden tor.
Tak, jeszcze jeden tor i no cóż, nie oszukujmy się, jakoś tak ja czuję w kościach, że ta liczba tych torów tych spadnie tylko do jednego i to właśnie będzie Singapur. Singapur, który na nas czeka jak zwykle pod koniec września. No tam w zeszłym roku wygrało Ferrari też właśnie Carlos Sainz, jeśli dobrze pamiętam.
Tak?
Tak.
Bo to przecież był ten wyścig, kiedy była współpraca międzyteamowa między nim a Lando Norrisem, a George Russell oczywiście popisał się, jeśli chodzi o jazdę pod presją.
Tak, tak. Ostatnie okrążenie. No, polubił się z barierą aż za bardzo, niestety. I czy w tym roku będzie tak samo? Znowu, no właśnie o to chodzi. To jest inna konstrukcja samochodu. I to jest duża niespodzianka na tym torze. Mogą wrócić.
Może być powrót. Tak jak my mogą wrócić.
Tak, no bo jeszcze tak tylko skoro już o Singapurze mowa, to ten tor, ostatni raz, kiedy zespół taki dominujący wygrywał, to był 2014. Mówię, że tak pewnie, bo w 2017 Hamilton też wygrał, ale to nie było takie pewne zwycięstwo.
To jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście sezon 2024 to już od dawna wiemy, co znajduje się w kalendarzu, ale sezon 2025. A to jest rok, powiedzmy dla nas, mam nadzieję, że będzie udany, ponieważ może zaplanujemy sobie jeszcze kolejny wypad na któryś wyścig. Więc pytanie do ciebie, Mateusz, czy jesteś zadowolony z układu tegoż kalendarza?
No bardzo. A szczególnie z tego otwierającego całe mistrzostwa toru. No Australia na pierwszym miejscu to jest coś, co po prostu, no jak patrzysz na to, to czujesz, że wszystko gra. Tak właśnie powinien wyglądać kalendarz.
Masz 10 lat, budzisz się rano, Polsat, i oglądasz. A my za chwilę porozmawiamy o innej serii wyścigowej, polskiej serii wyścigowej, nazywanej czasami polskim NASCAR.
Są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje 1 na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny.
To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha ha, zarazem pierwszy dzień reszty życia twojego.
Rosła się 3-krotnie z tą różnicą, że zamiast 1 stanowiska obsadzają 4 partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach 1 modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu, a różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam.
4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. 4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję.
To dziś jest noc, ha ha, ostatnia noc, zarazem pierwsza noc reszty życia mojego.
Tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 km autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem niegorące.
4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. 4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję.
Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. To stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. Bardzo gruba Lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki!
Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
Polski NASCAR, Mateusz. Byłeś na tym meczu, ja wiem. Karol, byłem. Ty nie byłeś. Tu dla ciebie minus do dziennika. Ja też byłem, więc jak coś, to mogę powiedzieć. Byliśmy na stadionie żużlowym w Gdańsku. Gdańszczanie podejmowali u siebie drużynę z Krosna, Spadkowicza, notabene z najwyższej ligi polskiej żużlowej, także mogliśmy się spodziewać, że będą spore emocje i faktycznie były, bo no o ile na początku można było stwierdzić, że ale będzie przewaga punktowa drużyny z Krosna, to jednak był ostatni bieg, bieg 15 i było bardzo blisko remisu.
Zanim jednak, Michale, przejdziecie z Mateuszem do przebiegu tego spotkania, ja na swoje usprawiedliwienie nieobecności mogę powiedzieć taką sentencję cytowaną przez niejednych komentatorów, że byłem obecny duchem, a nie ciałem. Tak też było właśnie w minioną w minioną niedzielę, kiedy to przypadło mi nieco inne wydarzenie sportowe do bycia obecnym, ale to nie na tej audycji.
Ja się zaraz zastanawiam, czy ta twoja obecność duchem to, wiesz, nie jak czarny kot pod drabiną, że przyniósł pecha gdańszczanom, bo już było tak blisko, a ostatecznie mecz skończył się wynikiem 43-47 dla Krośnian, mieszkańców Krosna, zawodników z Krosna.
Tak? No bo właśnie, tak. No bo najbardziej ekscytujący, no może moim skromnym zdaniem, poza biegiem ósmym, bieg ósmy był na całkiem, jeśli dobrze pamiętam, albo siódmy. Jakoś taki tam, jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Natomiast oczywiście ten ostatni bieg był naprawdę zacięty i stawka była bardzo duża, no bo wynik przed rozpoczęciem biegu to było 40-44, jeśli dobrze pamiętam. Co oznaczało oczywiście, że w przypadku, jeśli wszyscy zawodnicy ukończą, no to będzie i na odpowiednich pozycjach, to najwyżej Gdańsk osiągnie remis, no ale oczywiście jest jakaś szansa, że ktoś tam się wywróci i będzie bardziej nieprzewidywalnie. I start mieli dobry. Gdańszczanie przejęli prowadzenie. No ale przyszło drugie okrążenie i się wszystko rozsypało.
Rozjechało.
Dosłownie dla zawodnika na drugiej pozycji. Nie pamiętam koloru jego kasku. Gdańszczanin stracił panowanie lekko nad motocyklem, przynajmniej tak mi się wydawało.
Ja mogę ci powiedzieć kolorami, skoro tak się komunikujesz, mogę ci powiedzieć kolorami, jak zawodnicy dojechali do mety w tym 15 biegu. No więc to kolory były od miejsca pierwszego: niebieski, biały, czyli żółty i czerwony.
Czerwony, no właśnie. No to zawodnik w czerwonym kasku niestety stracił drugie miejsce i spadł całkowicie, właśnie tak jak powiedziałeś, na ostatnie miejsce. Tym samym zabierając dwa dodatkowe punkty dla Gdańska i przegrywając spotkanie.
Wymieniając te kolory, to czułem się, naprawdę taki przypływ merytoryki poczułem, ale muszę tutaj dodać to, co się zresztą wykluło na trybunach Stadionu Żużlowego i myślę, że co może zostać nową sentencją tej audycji, że nie przeszkadzajmy faktom w dobrej historii, tak Karolu?
Tak, ja tutaj jeszcze się wtrącę, bo tak słucham tych waszych dywagacji na temat sekwencji kolorów w tym niedzielnym ostatnim biegu na tym żużlowym meczu. I tak te kolory żółty, niebieski, czerwony, to tak dla mnie dość sentymentalnie, bowiem to są kolory, które widnieją na fladze pewnego mazowieckiego miasta z rafinerią.
Nie no, możesz się pochwalić, jakie to jest miasto. Słuchaj, nikt cię tutaj nie będzie kamienował.
Oczywiście, ja tu mówię o umownie stołecznym, ale książęcym Płocku.
Dobrze, że w tej konfiguracji właśnie użyłeś tego miasta. Także Mateusz, wróćmy do żużla, bo to jest ważniejsze. Nikolaj Klint w drużynie z Gdańska i nie wiem, bo jeżeli chodzi o Gdańsk, to tutaj mieliśmy jednego wyraźnego lidera, bo Nils Christian Iversen jeździł dosyć w kratkę. A w drużynie z Krosna ciężko byłoby wybrać takiego jednego lidera akurat w tym niedzielnym meczu.
Tak, tak, to prawda. Natomiast no, początek to oni mieli naprawdę bardzo mocny, bo to zdobyli w dwa biegi 10 punktów.
Było tak, od pierwszego idąc. 5-1 dla gości, znowu 5-1 dla gości, potem Gdańsk 4-2 i potem dopiero przyszły remisy. Także wtedy się w miarę sytuacja unormowała, ale początek był, tak jak powiedziałeś, bardzo słaby dla Gdańszczan. Czekamy na kolejne mecze w tym sezonie. Gdańszczanie pokazali pazur, także liczymy na spore ilości punktów w kolejnych meczach.
Z tego tutaj jeszcze tak segmentu o żużlu pozwolę sobie tak właśnie wtrącić, że tak z małego takiego researchu i też takich moich przewidywań na temat sytuacji żużlowego Wybrzeża Gdańsk, to raczej będę optymistą i ten kubek z wodą będzie dla mnie do połowy pełen.
Tylko do połowy. Tylko do połowy.
Tak, będzie do połowy pełen, a nie do połowy pusty.
Pamiętajcie, drodzy słuchacze, aby dziennie pić więcej niż pół kubka wody, ponieważ nawadnianie jest bardzo ważne. Inna kwestia, którą chcemy się zająć w segmencie motorsportu, będzie taka. Panowie, znacie mnie, ja znam was i z tego, co wiem, to żaden z was nie ma wykształcenia prawniczego.
Oj nie.
Kręcą głową, ale tematami prawniczymi zajmiemy się właśnie teraz i patrzę na Mateusza, ponieważ...
Przepraszam, Michał, że ci przerwę, ale wykształcenia nie mam, ale znajomych, którzy w tym świecie siedzą, mam.
O, no to...
Masz znajomych, którzy siedzą. Mateusz. Mateusz, oczywiście nasz ekspert ze świata motorsportu. Co tam się dzieje w tych Niemczech?
No, w ten weekend działo się całkiem ciekawie, no bo odbył się wyścig kwalifikacyjny do wyścigu 24-godzinnego na Nürburgringu Nordschleife, czyli jednym z najdłuższych torów wyścigowych na świecie. Oczywiście pętla ponad 25 kilometrów. No i to był historyczny wyścig, bo przypomnijmy oczywiście, że ta nazwa kwalifikacyjny, która dla fanów F1 budzi skojarzenia z układaniem pozycji startowych, tutaj jest taką nazwą bardzo umowną. I to jest głównie taki wyścig, który służył zespołom do dostrojenia samochodu, dla organizatorów do sprawdzenia balance of performance startujących producentów. No i w tym roku po raz pierwszy była to runda mistrzostw NLS, czyli takiej właśnie serii organizującej wyścigi 4 do 6 sześciogodzinnych wyścigów właśnie na tylko torze Nordschleife.
Dlaczego?
No właśnie, tutaj wchodzimy w bardzo zawiłe kwestie prawnicze. Ale zanim, można, bo jednak właśnie, to po przerwie. Natomiast najpierw trzeba jednak omówić, jak komu poszło, no bo wyścigi jednak się odbyły, a nie tylko tutaj z tłem prawniczym. I tak, no trzeba przede wszystkim pochwalić Porsche, i to jeszcze bardziej przede wszystkim Falken Motorsport, którzy wygrali oba wyścigi i w sobotę, i w niedzielę z całkiem bezpieczną przewagą, chociaż trzeba zaznaczyć, że szczególnie w sobotę najpierw musieli podgryzać Audi, ale jednak mieli lepszą strategię i ostatecznie oba prywatne Audi, co swoją drogą no boli bardzo, że to są tylko prywatne, a nie fabryczne zespoły. Mimo, że trzeba tutaj też zaznaczyć, wsparcie fabryki nadal w jakiś sposób mają. To zostało oficjalnie potwierdzone przez producenta, co jest trochę zaskakujące, no ale co, cóż, nic już na to nie poradzimy. W przyszłym roku Audi już na pewno nie będzie. A w drugim wyścigu obok Audi i Porsche zabłysło jeszcze BMW.
Czy można powiedzieć, że w takim razie Porsche wcale nie było gorsze?
Nie, i na pewno będą próbowali osiągnąć pierwsze zwycięstwo na tym torze w czerwcu od 2021.
Zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak, chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Proszę, zostań już. Chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się, bo jesteś ty. Zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i zawsze tu bądź, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję.
Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
To jak tam z tymi prawnikami? Dobrze?
No, zależy po której stronie jesteś. Bo wszystko zaczęło się w zeszłym roku, kiedy to właściciele toru na Nürburgringu, czyli NR Holding, za którymi stoją rosyjskie pieniądze, zdecydowali się podjąć próbę całkowitego przejęcia większości udziałów z najstarszej serii długodystansowej i najbardziej popularnej, czyli właśnie NLS, dawniej VLN. Ich propozycja wykupienia akcji spotkała się ze sporym sprzeciwem reszty akcjonariuszy, którzy aktualnie mają porówno, tam jest 8 różnych firm, albo nawet więcej, które to tam dokładają się swoje cegiełki, między innymi właśnie organizator, czyli AVD oraz ADAC, które, przypomnijmy, ADAC stoi za organizacją najważniejszej imprezy na torze, czyli wyścigu.
Nürburgring 24, tak jest.
Dokładnie, dokładnie. Także bardzo nie spodobało się to wszystkim tu wymienionym. No i kiedy odmówili, no to właściciele toru powiedzieli, jeżeli tak, to my wytoczymy nasze działa prawnicze i sprawimy, że ta wasza seria to na Nürburgringu toru żadnego koła nawet nie postawi, że tak powiem. No. I w tym roku założyli własną serię wyścigową. NES. Nürburgring Endurance Series. I no cóż, pierwsza sesja testowa się odbyła. Dużo zespołów zainteresowanych było. Jak się okazało, tylko tym, że jest to po prostu dodatkowy przejazd na torze, a w samym wyścigu nie wzięli udziału, bo się nie odbył. A między innymi z takiego powodu, że odbyła się w końcu ta batalia w sądzie i właściciele toru przegrali. Okazało się, że nie mogą zabronić serii wyścigowej startu na ich własnym torze, tym bardziej, że kontrakt był podpisany na kilka lat do przodu.
Czyli kontrakt obowiązywał, a oni w czasie trwania kontraktu stwierdzili, że no nie będzie obowiązywał na te kilka konkretnych dni, tak?
Dokładnie.
Dobra, Mateusz, ale jeszcze musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak do tego w ogóle doszło, że ktoś został większościowym właścicielem niemieckiego klubu? Ktoś spoza Niemiec. Jak to się stało? Jeśli chodzi o Rosjan, nie wiem, czy oni postawili kieliszki na stół i przekupili innych akcjonariuszy czy właścicieli, czy jak to się działo?
Niestety tego to ja nie wiem. Na pewno wiem tyle, że jakiś oligarcha po prostu kupił sobie ten tor w którymś momencie, na pewno jeszcze przed wojną, i jakimś cudem go do tej pory.
Czyli przed 2014.
Tak. Przynajmniej jeśli dobrze kojarzę daty. Natomiast właśnie to, co powiedziałem przy poprzednim wejściu, czyli ta historyczne wydarzenie, że wyścig był punktowaną rundą NLS-ów, to właśnie przez to, jak bliską współpracę zawarły przez te wszystkie konflikty ADAC, AVL i oczywiście NLS. Bardzo dużo skrótowców. Mam nadzieję, że państwo się nie pogubili.
Państwo albo wy, studenci, chociaż ja myślę tak sobie, właśnie teraz jak powiedziałeś, to trochę mnie takie przemyślenie naszło, że dialog sportowy istnieje już tyle lat, że nasi słuchacze mogli na przykład skończyć studia, ożenić się albo wyjść za mąż, mieć dzieci i teraz te dzieci słuchają dialogu sportowego. I słuchają tego Mateusza, który edukuje o motorsporcie. Myślą sobie, o, to jest ten słynny Mikołaj Sokół, a tu nie. Tu jest Mateusz z Radia Mors, z Dialogu Sportowego.
I czas na kolejną rozrywkę, czyli jazdę w kółko.
Ale jaki zawstydzony, nawet nie chciał tego pociągnąć. Ale dobrze. Pojeździmy w kółko. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Przenieśmy się do jednego z większych stanów, który często w memach internetowych jest porównywany wielkościowo z Polską, czyli do stanu...
Texas.
Tak jest.
I nie chodzi tutaj o ten tor związany z Formułą 1, a oczywiście o owal, który znajduje się...
Oczywiście,
no, NASCAR i owale. To jest nierozłączne połączenie, prawie nierozłączne, bo na tym torze F1 też się ścigali, tylko parę tygodni wcześniej. Natomiast ten weekend wyścig odbył się na owalu. I no cóż, początek bardzo dobry miał Kyle Larson. No, ten kierowca jest bardzo dobry na owalach o długości 1,5 mili. To są oczywiście specyficzne owale, ale najbardziej popularne nadal, mimo wszystkich różnych zmian w kalendarzu. Nadal jest tych torów najwięcej jeszcze. Zobaczymy jak długo, bo to jest sytuacja dynamiczna. I oczywiście wygrał pierwszy stage, ale mi się wydaje, że jego ekipa przed wyścigiem nie wypiła kawy. Bo kiedy zjechał do boksu podczas neutralizacji na drugim stage'u, no to dokręcili mu te wszystkie koła. Tak się wydawało przynajmniej. Przejechał nawet parę okrążeń za tym samochodem bezpieczeństwa, ale kiedy się ustawiali wszyscy już do restartu, to mu to koło wystrzeliło.
Kiedy skręcali w inną stronę niż w lewą.
No niestety. Mm. Samochód się pogubił, koło tym bardziej, no bo co to za kierunek jakiś nowy.
Jakiś frak, to słyszał w ogóle.
Prawo na owalu, no gdzie. A to nie koniec skręcania w prawo na owalu w tym wyścigu. Natomiast kółko się pogubiło całkowicie, odskoczyło. No i Kyle Larson jak żółw musiał przetoczyć się dalej serwisowej z powrotem. Dostał oczywiście karę za niedokręcenie koła i tym sposobem jego szanse na zwycięstwo się skończyły.
21 wyścigu, jeśli dobrze pamiętam. Ostatecznie skończył.
Tak. I piął się w górę całkiem nieźle. Pod koniec wyścigu był jeszcze wyżej niż to 21 miejsce. Ale w międzyczasie doszło do bardzo wielu kraks. Naprawdę aż łącznie było, jeśli dobrze widzę, tak, 16 neutralizacji. To jest naprawdę wysoki wynik. I był też jeden wypadek, który jak ja zobaczyłem, to aż mi się nieprzyjemnie zrobiło.
Jak tobie się nieprzyjemnie zrobiło, to już naprawdę musiał być nieprzyjemny wypadek.
Znaczy, no on nie wyglądał, jeżeli ktoś nie pamięta.
Mateusz, ale odpowiedz mi na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy ten kierowca przeżył?
Tak, przeżył. I tyle w temacie. Przeżył oczywiście. Josh Berry uderzył tyłem swojego samochodu. I oczywiście wypadek nie wyglądał aż tak dramatycznie, ale dosłownie 2 lata wcześniej w ten sam sposób rozbił się Alex Bowman. I wtedy skończyło się to wstrząśnięciem mózgu. A tym razem Josh Berry na szczęście odszedł już z tego wypadku cało, co pokazuje, jak daleko te nowe konstrukcje zostały poprawione w tym temacie. Bo to jest cały czas ta sama konstrukcja, co 2 lata temu, ale z poprawionym, wzmocnionym tyłem. Także trzeba pochwalić NASCAR za poprawę w bezpieczeństwie. A tymczasem dochodzimy do finiszu. Kyle Larson, jak mówiłem, wspina. No ale znowu wypadek i spadł z powrotem na 21 miejsce wyścigu. Już na takiej dobrej pozycji, jakby liczył, nie ukończył. A wygrał Chase Elliott, który zrobił, no właśnie, połowę, niestety nie całe, ale połowę polskiego okrążenia, czyli pojechał w drugą stronę, pojechał w prawo, bo polskie okrążenie to może wytłumaczmy.
Wytłumacz, Mateusz, tłumacz. Tak. Znaczy ja wiem, ale możesz słuchaczom wytłumaczyć.
W latach 90. Pewien kierowca polskiego pochodzenia, pan Kulwicki, albo jak to mówią Amerykanie, Kulujki, zawsze, jak odnosił zwycięstwo, przejeżdżał tor w drugą stronę, w prawo i honorując jego pochodzenie, zostało to nazwane właśnie polskim okrążeniem. A Chase Elliott też na pewno jest bardzo zadowolony ze zwycięstwa, bo był to jego pierwszy sukces w ogóle w NASCAR od 2022 roku i razem z nim cały stadion szumiał z zadowolenia, bo jest on jednym z najbardziej lubianych kierowców w NASCAR. W ogóle jak się spojrzy na te wszystkie mapki, kto gdzie jest popularny, to większość stanów będzie z tą jego 9 zaznaczona. No, także na pewno dobrze dla niego. No, gorzej dla drugiego kierowcy na mecie.
Niego chciałem spytać właśnie, czy on też jest lubiany. Skoro dziewiątkę Amerykanie lubią, to szóstkę odwróconą dziewiątkę też powinni chyba.
No właśnie, tutaj to już tak średnio z tym Keselowskim jest. Ale on też już długo czeka na zwycięstwo. W zeszłym sezonie nic nie wygrał, więc też ten 2022 to ostatni raz, kiedy ukończył na tym pierwszym miejscu i nadal sobie jeszcze poczeka. Ale formę ma. I myślę, że to zobaczymy w tym sezonie już. On też, on jest spokojny. Mówi, że też się tego spodziewa. I widać, rezultaty osiąga. A za tydzień czeka nas jeszcze lepszy wyścig niż ten, bo Talladega. Oczywiście chodzi o, dokładnie, Talladega.
21 kwietnia Talladega. To ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku wspomnę o rajdach samochodowych, bo to jest mus, bo zbliża się rajd Chorwacji. Przypomnijmy, czwarta runda samochodowych rajdowych mistrzostw świata. Za nami już rajd Monte Carlo, Szwecji, Kenii i przed nami Chorwacja. Zobaczymy, czy ktoś z obecnych w tym sezonie już zwycięzców, czyli Neuville, Lappi, może Rowan Pema wygra swój drugi wyścig, ale to zobaczymy. A po przerwie w końcu uruchomimy Karola i porozmawiamy o piłce, którą się trochę rzuca.
Ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, życiem, marzeń moich echem. Wiatrem, śmiechem, byłaś serca biciem.
zabicie. Wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem.
Kłania się Mateusz Borek. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Mors.
A któż to był, Karolu? Twój idol.
Niewątpliwie Mateusz Borek, legenda polskiej branży komentatorskiej.
Dobrze, że komentatorskiej.
Natomiast przejdźmy do tego, co Michał, jeśli chodzi o zainteresowania nas łączy, czyli piłka.
Łączy, a nie dzieli, to łączy, dodajmy. Dokładnie.
A to już oddzielna kwestia, w czym się dzielimy, ale przejdźmy do meritum, które chcemy poruszyć w tej audycji.
Kolejny zespół Wybrzeża i również Energa Wybrzeże Gdańsk podejmowała Gwardię Opole w swojej hali AWFIS. No i kolejne zwycięstwo Wybrzeża, 31-29. No to już chyba na pewno możemy powiedzieć, że maszyna Patryka Rąbla ruszyła. I to nie tyle, co ruszyła, co już jest taka rozpędzona. I gdyby nie słabszy początek sezonu, to biłaby się w playoffach.
Dokładnie. Ja pamiętam, jak właśnie pierwszy raz gościłem na antenie wspomnianej przez nas wcześniej audycji Co ugrali, i właśnie pierwszy materiał był z debiutu Patryka Rąbla. I tak z perspektywy tej dalszej części sezonu.
I to też był twój debiut.
To oddzielna kwestia.
To dwie ważne kwestie dla trójmiejskiego sportu.
Ale przechodząc do gdańskiego Szczypiorniaka, patrząc tak na tą część sezonu, przez którą Patryk Rąbel prowadził Wybrzeże Gdańsk, sympatycy tej gdańskiej piłki ręcznej, można powiedzieć, że to zatrudnienie tego szkoleniowca to było jak taki ciekawa niespodzianka znaleziona w tym jajku z niespodzianką. Myślę, że to było wydarzenie tego typu i fajnie, że ta maszyna tego trenera w końcu zaczęła działać.
Czy sugerujesz, że władze klubu zatrudniły dosyć przypadkowo trenera Rąbla, w sensie, że mieli worek na przykład z nazwiskami szkoleniowców i na przykład Damian Wleglak, menedżer, włożył rękę, wylosował i o, patrzcie, Patryk Rąbel jest bez zatrudnienia, bierzmy go.
Nie zakładam, że było to, powiedzmy, branie tego szkoleniowca tak poprzez losowanie, ale chyba zgodzisz się ze mną, Michale, że na tamtym etapie sezonu zatrudnienie dość, powiedzmy, doświadczonego szkoleniowca, który prowadził reprezentację, było dość takie, no, niespodziewane.
Ja się nie spodziewałem, absolutnie.
Tak, to właśnie tak mówię, taka niespodzianka, ale jak widzimy, przyniosła efekty, przyniosła te rezultaty, ten cały mechanizm zaczął funkcjonować i się napędzać, jak widzimy, bo w maju przecież tą drużynę czeka wycieczka do Kalisza na finałową czwórkę Pucharu Polski.
Tu mnie trochę uprzedziłeś, ale zostaniemy jeszcze przy składzie Wybrzeża. Zatrudnienie Patryka Rąbla było ważnym momentem w tym sezonie, ale myślę, że równie ważnym było zakontraktowanie Ahmeda Bedujego, bo to, co on wyprawia na boisku, to, co on broni w niektórych sytuacjach, to jest niesamowite.
Dokładnie. W poprzedniej części sezonu bramkarze Wybrzeża, można powiedzieć, mieli formę dość taką wahającą się. Była to dyspozycja chwili, dyspozycja, powiedzmy, dnia. Jednak po przyjściu właśnie wspomnianego przez ciebie zawodnika ta bramka zaczęła grać. A jak wiemy, w piłce ręcznej skuteczność interwencji bramkarza jest bardzo istotną kwestią.
Jest bardzo istotną kwestią, ale to widać. Tu można, myślę, już spokojnie uosabiać spadek formy Wybrzeża na początku tego sezonu wraz z odejściem Miłosza Wałacha, który jest wychowankiem kieleckiego klubu, no nie ukrywajmy, mistrza Polski i najlepszego klubu Szczypiorniaka w Polsce. Miłosz Wałach obecnie gra w Kielcach, radzi sobie tam bardzo dobrze, ale było widać, że jednak tej jedynki w gdańskiej bramce brakuje i stąd decyzja o zakontraktowaniu Bedujego.
Tak, w kwestii właśnie statystyk z omawianego przez nas spotkania, to uważam, naprawdę pozostając przy tej kwestii golkipera, to patrząc na statystyki, widzimy na 29 bramek straconych omawiany przez nas zawodnik zanotował 14 skutecznych interwencji. Uważam, że to jest wartość oscylująca gdzieś powyżej 40%, co w świecie handballowym jest dość ciekawym osiągnięciem. Mi się przypomina na przykład parę lat temu z Ligi Mistrzów Iwan Stefanowicz chociażby, czy Andreas Skieleckiego.
Andreas Wolf, tak. Dokładnie tak. Jak już operujemy nazwiskami z klubu z Płocka, to operujmy też pełnymi nazwiskami z klubu z Kielc. Dlaczego by nie? Dwaj znakomici bramkarze. Chciałem powiedzieć, że Mirko Alilowicz też jest bardzo dobrym zawodnikiem, jednakże w tym sezonie średnio pokazuje, aczkolwiek był nominowany do gracza kolejki.
Dokładnie.
Głosowałeś?
Niestety nie. Odpuściłem.
Wiem, że u ciebie z głosowaniami różnymi jest na bakier, dlatego pytam.
Ale tutaj prowadzisz audycję, więc tutaj w kuluarach też motywowałeś mnie do głosowania na listę przebojów, do czego zachęcamy naszych słuchaczy.
Oczywiście. Każdy znajdzie coś dla ciebie.
Jednak pozostając przy formie Mirko Alilowicza, to na jednym właśnie z wiślackich fanpage'ów widziałem grafikę odpalić formę Mirko Alilowicza kosztem formy zespołu, czy odpalić formę zespołu kosztem Mirko Alilowicza. I patrząc na ostatni wynik drużyny z Mazowsza, można mieć takie trochę wrażenie, że sztab trenerski właśnie waha się pomiędzy wyborem jednej z tych dwóch opcji.
To jest bardzo ciężki czas dla Płocka.
Niewątpliwie.
Przecież to, co w Orlen Arenie prawie zrobiła drużyna Kima Rasmussena, no sam wiesz, ja nie chcę tutaj używać ciężkich słów, ale ty wiesz, jak to wyglądało.
Wiem, jak to wyglądało. Był to, można powiedzieć, mecz był bardzo stykowy, bowiem, nie ukrywajmy, Michał.
Ja nie mam zamiaru ukrywać, nie, jestem transparentny.
Nie ukrywajmy. Jeden z faworytów do finałowej walki o tytuł w piłce ręcznej podejmuje u siebie drużynę, która, można powiedzieć, debiutuje w tej fazie takiej play-off, tej górnej połowy tabeli. I tak jak pierwsze spotkanie właśnie w Ostrowie było takie, że początkowo ta Ostrowia kontrolowała przebieg, jednak później Nawciarze złapali ten swój rytm i dzięki temu to spotkanie zakończyło się przewagą 8 bramek. Tak ostatnio w Orlen Arenie do przerwy Wisła Płock przegrywała 3 bramkami. I koniec końców dopiero w ostatniej fazie meczu udało się wyrwać to zwycięstwo i spotkanie zakończyło się wynikiem 21-20.
I wracając teraz do drużyny z Gdańska, bo myślę, że no, zatrzymajmy się przy niej, bo oczywiście myślę, że już po tym, że Legionowia, już wiemy, że Legionowia będzie spadkowiczem w tym roku z ligi i biorąc pod uwagę formę Wybrzeża, jaką ma teraz, no to myślę, że możemy być raczej spokojni utrzymania, ale przed nami jeszcze Puchar Polski.
Dokładnie.
I w Pucharze Polski zostały już tylko 4 ekipy.
Przypomnijmy, jest to
Energa Wybrzeże Gdańsk,
Orlen Wisła Płock,
Industria Kielce i nie Gwardia Opole Karolu, tylko Chrobry Głogów. Dokładnie. To chciałeś powiedzieć.
Dokładnie to chciałem powiedzieć, jednak nie ukrywajmy, wyleciała mi ta informacja z głowy.
Także parami, jeśli mówimy jeszcze o parach, to Chrobry zagra z Wisłą, natomiast Industria zagra z Wybrzeżem. Final Four rozgrywany w Kaliszu. Szczerze powiem, że myślałem, że Kalisz jest nieco bliżej Gdańska, ale okazał się zbyt daleko, żeby się tam wybrać. Zresztą weekend taki byłby emocjonujący, że a jeszcze trzeba gdzieś spać, nie? Ja człowiek bez samochodu, biedny postudent, to tak trochę słabo. Nie mam takich możliwości jak niektórzy z nas tutaj w tym studiu.
Fakt, jednak odległość, jaka dzieli Gdańsk i Kalisz, trochę uniemożliwia taką handballową eskapadę.
Tak, to jeszcze ostatnia wiadomość w tym wydaniu dialogu, jeśli chodzi o handball. Znamy już grupy na Igrzyska Olimpijskie, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Czyli tak, w pierwszej grupie, grupie A, zagra Hiszpania, Chorwacja, Niemcy, Słowenia, Szwecja oraz Japonia. Natomiast w grupie B, w drugiej grupie Dania, Norwegia, Węgry, Francja, Egipt oraz Argentyna. I próżno szukać tutaj drużyny z Polski. Drużyny z Polski, Polski. No ponieważ nasze historyczne wyczyny, jeśli chodzi o igrzyska, to się zakończyło w 2016 roku i wątpię, że tam powrócimy.
Jest to dość
smutny.
Dość smutny wątek. Jednak jeszcze tak w kwestii tego właśnie tej handballowej nostalgii przypomniał mi się taki jeden, można powiedzieć, suchar dotyczący polskiej piłki ręcznej. Pamiętasz mecz w Katarze Polska-Hiszpania?
Tak, pamiętam, oczywiście. Krzyczałem bardzo wtedy do telewizora.
Wiesz, jak Hiszpanie oglądają medal z tamtego turnieju?
Przez szybę.
Przez szybę.
Ale ty jesteś, kurczę, to ty już wtedy oglądałeś handball.
Dokładnie tak.
Ale kurczę, ale ty jesteś jednak, dobrze, że cię mamy w naszym zespole. I to był pierwszy po 10 miesiącach nieobecności dialog sportowy. Dziękujemy. Mateusz zapomniał, jak się nazywa. Mateusz Grosiak.
Karol Pius.
Oraz Michał Mieczkowski. Zapraszamy was na nasze serwisy streamingowe. Jesteśmy na takich zielonych, na takich czerwonych. Możecie nas też znaleźć na stronie Radia Mors i we wtorek o godzinie 18.
Dialog sportowy.